4 września roku 1979 odbyła się premiera filmu Panny z Wilka Andrzeja Wajdy wedle opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza. Film został przyjęty znakomicie, otrzymał m.in. nominację do Oscara, którego przegrał z Blaszanym Bębenkiem, ale został w życzliwej pamięci widzów jako jeden z najlepszych, a być może nawet najlepszy film Andrzeja Wajdy. Obecnie, niemal pół wieku po tamtej premierze, w roku 2025, możemy znaleźć w księgarniach książkę profesor Grażyny Stachówny pod tytułem Trzy dwory o pannach z Wilka, prawdziwych, literackich i filmowych. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Universitas w serii Horyzonty kina. Profesor Grażyna Stachówna to promotorka mojej pracy doktorskiej i wieloletnia wykładowczyni Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Książka Trzy dwory jest monografią wybitną, książką, która wyciska wszystkie soki z filmu Wajdy i z opowiadania Iwaszkiewicza, prezentuje ten film w takiej pryzmatycznej optyce życia, literatury i kina. Zasługuje na lekturę, zasługuje na uwagę. Ja nazywam się Michał Oleszczyk, jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a to jest podcast Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeśli widzieliście już Pannę z Wilka, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Przypominam, że obecnie podcast ukazuje się nieregularnie, a wesprzeć go można jednorazową kawą w serwisie buycoffee.to/spoilermaster. Zapraszam Was serdecznie do posłuchania mojej rozmowy z Grażyną Stachówną, autorką książki Trzy dwory o pannach z Wilka, prawdziwych, literackich i filmowych. Zapewniam Was, to będzie prawdziwa, śniadaniowa, zaraz wyjaśnimy dlaczego, uczta. Jest już ze mną pani profesor Grażyna Stachówna. Witam serdecznie.
Dzień dobry panie Michale, dzień dobry państwu.
Bardzo mi miło, że po ponad roku powraca pani do mojej audycji i już mamy nową książkę. Nową książkę pod tytułem Trzy dwory o pannach z Wilka, prawdziwych, literackich i filmowych. Pierwsze pytanie, zanim przejdziemy do opowieści o Iwaszkiewiczu, Wajdzie i samych pannach. Co sprawiło, że sięgnęła pani właśnie po ten film Wajdy? Pisanie książki to jest proces czasochłonny, wymaga nakładów pracy. No i wybierając temat, trochę decydujemy się na to, że przez ten rok czy dwa zamieszkamy w tym filmie, w tym tekście. Dlaczego właśnie Panny z Wilka?
Panny z Wilka były zawsze moim ulubionym filmem Wajdy. Myślę, że dzielę tę sympatię z wieloma widzami, bo teraz nagle się okazuje, że czytelnicy tej książki przyznają się do tego bardzo wyraźnie, że jest to ich ulubiony film. Ale w moim przypadku jeszcze, nim zabrałam się do pisania tej książki, to właściwie to trochę było przypadkiem. Przygotowywałam zajęcia o analizie filmu dla studentów filmoznawstwa krakowskiego. To był ostatni rok mojej pracy. I nie miałam pomysłu, według jakiego klucza te zajęcia poustawiać. I wtedy moja przyjaciółka, pani profesor Małgorzata Lisowska-Magdziarz, tak en passant rzuciła mi taki jeden pomysł, żeby widzieć, trzeba wiedzieć. Ona nie pamiętała, ja nie wiedziałam skąd to hasło, potem wyszukałam, że to Ludwik Fleck, biolog i filozof zarazem, który zajmował się teorią patrzenia, teorią poznawania i wymyślił takie hasło znakomite, jak mi się wydaje, które bardzo pięknie łączy się ze wszystkim, co do dzisiaj może być bardzo przydatne dla analityków, żeby widzieć, ale nie tylko filmowych, w ogóle wszelakich, żeby coś zobaczyć w dziele, wszystko jedno jakim, plastycznym z pewnością, ale także literackim, filmowym, w każdym razie dziele znaczącym, dobrze jest coś wiedzieć wcześniej, że nie tylko autorze jakieś tam plotki, choć czasem też te konteksty autorskie odgrywają swoją rolę, ale równocześnie o tym, co jest przedstawione w dziele, żeby odpowiednio czytać zaszyfrowane na poziomie głębokim, ale czasem także i powierzchownym, znaki, które w tym dziele się pokazują. Jeżeli się tego wcześniej nie wie, to jakby nie ma się klucza, nie ma się alfabetu, żeby to, co w dziele zostaje zapisane, przeczytać. I to był ten pomysł. A potem pomyślałam, to też zresztą Małgosia mnie podrzuciła, bo to Pan jest Wilka jest są także jej ukochanym filmem. I myśmy najpierw miały razem napisać tę książkę, ale ja od razu wiedziałam, że to się nie da, bo ona się zajmuje semiologią PRL-u i jest w ogóle osobą zajmującą się mediami. W związku z czym od razu wiedziałam, że to prawdopodobnie mi się nie uda. Ona się zgodziła, żebym ja to napisała sama. I ja wtedy wróciłam do filmu, w którym się znowu zagnieździłam, tak jak Pan cudnie powiedział. Zamieszkałam w Wilku. Zaczęłam zbierać informacje na temat tego filmu i tu mój najniższy ukłon w kierunku Muzeum Andrzeja Wajdy w Mandze w Krakowskiej, ale równocześnie ukłon w kierunku pana Andrzeja Wajdy, świętej pamięci, ponieważ on gromadził wszystko, co dotyczyło jego twórczości. W związku z czym każdy element, który tam w tych teczkach cudownie posegregowany i świetnie się tym opiekuje pan Mateusz Matysiak, został mi udostępniony, tak naprawdę sprawił, że ta książka mogła powstać. Bez tego materiału archiwalnego, no właściwie nie byłoby o czym pisać.
Dodam też, że jesteśmy w takim szczególnym momencie. Nagrywamy tę rozmowę w 2025 roku. Przyszły rok, 2026, będzie oznaczał stulecie urodzin Andrzeja Wajdy, więc domyślam się, że też będzie bardzo wiele wydarzeń z tym związanych i wajdologia nigdy nie miała jeszcze tak dobrych warunków do rozwoju. Niedawno pojawiły się obszerne, to za mało powiedziane, gigantyczne, czterotomowe notesy Andrzeja Wajdy, zapiski od lat 40. właściwie do końca jego życia, niesłychanie starannie opracowane przez pana profesora Tadeusza Lubelskiego i panią dr Agnieszkę Morstin, więc możemy tego Wajdę badać i rzeczywiście schodzić coraz to głębiej. Natomiast już właśnie powoli skręcając w stronę tego patrzenia, widzenia, wiedzy, dorzucę, że przypomniała mi się w tym momencie anegdota o Susan Sontag, która była zawarta w biografii jej Benjamina Mosera. Był taki obrazek, który zapadł mi w pamięć. Susan Sontag przyjeżdża do Włoch, chyba jedzie pociągiem i jedzie chyba ze swoim małym synkiem, o ile dobrze pamiętam, który ją pyta: mamo, dlaczego nie patrzysz za okno? A ona mówi: bo jeszcze nie czytałam o tym, co tam zobaczę. I to jest właśnie to, że ona najpierw wolała się oczytać, a potem spojrzeć, żeby już, no właśnie, wiedzieć. Więc teraz to mi się przypomniało. Zacznijmy tę opowieść. Każdy słuchający pewnie ma swoje wspomnienia z Wilka i z oglądania tego filmu, z czytania Iwaszkiewicza, ale zacznijmy tę podróż w Byszewach. Ja przeczytam króciutki opis przytoczony przez panią profesor z książki Książka moich wspomnień Jarosława Iwaszkiewicza. Opis, powiedzmy faktograficzny. Byszewy leżą w obszernej dolinie położonej w trójkącie dróg pomiędzy Brzezinami, Łodzią a Strykowem. Cała ta okolica, jak całe Piotrkowskie, jest lekko falista. Pola przegradzają rowy i kamienne płoty, a pełne wdzięku wzgórza urozmaicają liczne, rozsiane zbiorowiska kamieni, pełne jeżyn i innych jagód. Od czasu do czasu na takim polu, okrytym żytem lub żółtą płachtą łubinu, stoją samotne, kształtne drzewa polnych grusz. Na wzgórzach widnieją lasy lub gaiki, z dala widziany lasek w buczku, albo od czasu do czasu w dole błyskają lustra stawów ze starymi młynami, stawów, gdzie wśród wykrotów drzemią wielkie raki. Czym były dla Jarosława Iwaszkiewicza, no właśnie, te Byszewy?
Ten opis Iwaszkiewicza, od tego może zacznijmy, jest w gruncie rzeczy bardzo poetycki i taki trochę sielski, wyidealizowany, widzimy to od razu. Ale on już tak na zawsze, Byszewy i okolica Byszew, pozostała w pamięci pisarza, czego doświadczamy i co widzimy, o czym czytamy nie tylko w Pana z Wilka, ale w wielu jego utworach literackich. Dlatego, że Iwaszkiewicz powiedział, że te Byszewy zostały w nim na zawsze. W związku z czym, jeżeli uznamy Ukrainę, gdzie on się urodził, za miejsce dzieciństwa, to Byszewy były właściwie niesłychanie ważnym dla niego dworem, miejscem, w którym dokonała się taka transformacja, przejścia między okresem pacholęcym jeszcze, a już młodzieńczym. Dlatego, że on przyjechał do Byszew w 1911 roku, miał wtedy 17 lat, na zaproszenie właściwie matki swojego kolegi, Józia Świerczyńskiego, bo miał udzielać lekcji, wtedy to tak się robiło, że za skromne wynagrodzenie, on miał udzielać lekcji samemu Józiowi z rosyjskiego, a jego bratu Wincentemu z matematyki i z łaciny, jeśli dobrze zapamiętałam. Co jest istotne? Otóż w tym dworku, który on tak pięknie opisał, mieszkało, dwór należał do Józefa Plichty, zasłużonej, świetnie rodziny, osadzonej tam od kilku pokoleń, a w tym dworze, oprócz Józefa Plichty i jego siostry Marylki, mieszkała także Helena Świerczyńska, która także była jego siostrą, i jej 6 synów. Józef był z nich najstarszy. I Iwaszkiewicz przyjechał nie tylko z odległego kraju, czyli Ukrainy, do korony, jak się wtedy mówiło, czyli do Polski, która dla niego była czymś zupełnie nieznanym. Podkreśla to właśnie w takiej świetnej jego książce Podróże do Polski. On się jakby uczył tego kraju, Polski, na nowo, tylko i wyłącznie dla siebie, ale także uczył się Byszew, to znaczy dworku, w którym mieszkała polska szlachta z takimi tradycjami dworkowymi, związanymi też z przeszłością, ale równocześnie z pewnym stylem życia bardzo, bardzo charakterystycznym, a w tym wypadku jeszcze tym bardziej niezwykłym, że w gruncie rzeczy ten dworek był zdominowany przez męskość, mówiąc tak najprościej. Iwaszkiewicz nieustająco podkreśla, że on wychowywany był pod bardzo silną, dominującą osobowością matki w kręgu kobiet i nagle przyjechał właśnie do tych Byszew, gdzie zanurzył się we wzorce męskości, bardzo różne, dlatego że chłopcy byli w bardzo różnym wieku, a pan Plichta był 50-letnim starym kawalerem. Potem dodam, że się ożenił i spłodził jeszcze 5 dzieci i w ogóle to była też fascynująca postać, taki trochę pan Zagłoba, powiedziałabym, który nie szanował sztuki, nie szanował literatury, nie szanował egzaltacji z tym związanych, kochał tylko 2 książki, czyli trylogię i Klub Pikwika. I tam opanowały taka właśnie męska aura, która była dla Iwaszkiewicza czymś nowym i absolutnie zaskakującym. Oni go lekceważyli, mówili o nim ojciec Laurenty, na wzór franciszkanina z Romeo i Julii, bo on miał inny akcent, chodził w takich trepkach na gołe stopy, w kapeluszu i czytał niczego, ukrywając się pod Leszczyną w parku, bo się wstydził, bo oni się z tego powodu z niego natrząsali. W związku z czym to był bardzo złożony proces, którym Iwaszkiewicz podlegał właśnie w tych Byszewach, przyglądał się tej rodzinie, tym chłopcom. Myślę, że już możemy wspomnieć, że były jeszcze 2 dziewczyny, czyli panny Kurkiewiczówny, Zofia i Helena, ze sąsiedniego dworku, które przyjeżdżały. No i jak to między młodymi ludźmi. A to grali w rozmaite gry i zabawy, a to tańcowali, a to rozmawiali, no oczywiście flirtowali. I to wszystko stało się takim niezwykłym konglomeratem, z którego wyrosło potem w 1932 roku też w bardzo szczególnych okolicznościach opowiadanie Iwaszkiewicza Panny z Wilka. Mm-hmm.
No i tutaj zanim do samego opowiadania przejdziemy, które jednak jest już pisane z pewnego dystansu i czasowego, i geograficznego.
Bo, i świadomościowego.
I świadomościowego, tożsamościowego pewnie też. Opowiadanie pisane we Włoszech. To gdybyśmy przyjrzeli się jednej kluczowej chyba postaci, mianowicie Józefa Świerczyńskiego, jak wyglądała w ogólnych zarysach i w jakiejś też swojej istocie ta relacja pomiędzy Iwaszkiewiczem a nim, bo była to relacja, która no, w pewien sposób wykraczała też poza normy tamtego czasu i chyba która no, została jakoś przepracowana w tym opowiadaniu.
Tak, Józef Świerczyński był rok starszy od Iwaszkiewicza, miał 18 lat, był pięknym chłopcem, co Iwaszkiewicz podkreślał właściwie przez całe swoje życie. Ja byłam tak bardzo rozczulona zapiskami z dzienniku Iwaszkiewicza, zrobionymi pół wieku później. Ostatni zapis o Józefie Świerczyńskim pochodzi parę miesięcy już przed śmierci, gdzie Iwaszkiewicz ciągle pisze tak samo, jaki piękny chłopak, jakie niezwykłe przeżycie, które mnie z nim łączyły wtedy i potem przez wiele lat, bo oni się bardzo, bardzo szczerze przyjaźnili. Zresztą los Józefa był bardzo znamienny i tragiczny dla tamtego pokolenia, o czym jeszcze pewnie będziemy mieli okazję powiedzieć. Między chłopcami nawiązało się specjalny rodzaj porozumienia, specjalny rodzaj fascynacji. Iwaszkiewicz, o czym wspomina jego biograf, no już w czasach właśnie licealnych, a chodził do liceum, do gimnazjum, jak się wtedy mówiło w Kijowie, właściwie odkrywał w sobie tożsamość homoseksualną. Zachwycał się urodą swoich kolegów licealnych, przyjaźnił się ze swoimi kolegami. Natomiast właśnie jak sugeruje pan Romaniuk, jego biograf, przeżycia, które połączyły Iwaszkiewicza z Józefem w czasie tego lata 1911 roku w Byszewach, były specjalnego rodzaju. One chyba przeniosły się właśnie na ten wymiar erotyczny, zmysłowy, Możliwe, że dla Iwaszkiewicza był to pierwszy tego rodzaju związek. I może dlatego też tak silnie wbudował się w pamięć i w, no, no, w, nie wiem, we wrażliwość emocjonalną Iwaszkiewicza. I co ciekawe, co Iwaszkiewicz potem poświadczał w swoich wypowiedziach i szczególnie zapiskać w dziennikach, ten niezwykły romans, który przeżywa Wiktor Ruben, bohater jego opowiadania Panny z Wilka z Julcią, najstarszą siostrą Panny z Wilka, miał być przetransponowanym autentycznym przeżyciem, autentycznym romansem, jak połączył Jarosława z Józefem. Czyli coś takiego, co nas tak zachwyta w opisie tej sceny miłosnej między Wiktorem a Julcią, czyli udawaniem snu, właściwie, oczywiście nieprawdziwie, nie możemy w to wierzyć, że kochankowie byli nieświadomi tego, co się dzieje, ale Wiktor jakby to sugeruje, że oni kochali się do końca, udając przed samymi sobą, że śnią, że to jest nieprawdziwe, że to jest oniryczne, że to jest coś wyjątkowego, co im się przydarza. I Iwaszkiewicz podkreślał, że właśnie coś takiego on przeżył z Józefem i nazwał to najpiękniejszymi nocami miłosnymi swojego życia. Więc to też warto podkreślić. A liść, ja bym bardzo chciała, żebyśmy także w tej rozmowie dobrze się rozumieli. To znaczy u pisarzy nawet tak transponujących życie na dzieło literackie jak Proust czy Mann, nie ma czegoś takiego, że się zapisuje jeden do jednego. Czyli dosłownie, tak jakby się amatorom wydawało, przeżył, to opisał, prawda? Absolutnie werystycznie to, co mu się przydarzyło. To wszystko przechodzi jeszcze przez ten rodzaj przeżyć, tym bardziej tak bardzo osobistych i prywatnych i przejmujących, przechodzi przez pryzmat wrażliwości, doświadczenia, wyobraźni przede wszystkim i tego, co byśmy nazywali wyobraźnią twórczą, czyli po prostu kreacyjną. Więc to, co pisarz może rzeczywiście przeżywa, ludzi, jakich spotyka, potem no, następuje, przepraszam za to nie najlepsze słowo, ale obróbka, transpozycja tych właśnie osób, wydarzeń, zjawisk, emocji i uczuć w dzieło literackie. I to jest najbardziej istotne, czyli sposób przełożenia życia, przetransponowania życia do literatury.
Tak, tutaj bardzo chcę też to mocno podkreślić, że rozmawiamy o głęboko modernistycznym pisarzu i rozmawiamy o pisarzu, który tworzy i żyje jeszcze w epoce, zanim zostały zdefiniowane takie właśnie już nowoczesne tożsamości, o których dzisiaj mówimy, prawda? Więc jakby tutaj te silne przeżycia homoerotyczne, one nie są częścią, to też trzeba, warto podkreślić, że nie są częścią tego języka, którym dzisiaj mówimy, prawda? O osobach homoseksualnych, o ich życiu w społeczeństwie. To jest coś, to jest, powiedziałbym, że ten język, którym mówi o tym Iwaszkiewicz, mówi o tym, jak pani zresztą cytuje w książce, do późnych lat swojego życia, jest językiem, który, powiedziałbym, o wiele więcej zawdzięcza uczcie Platona i temu heleńskiemu, że tak powiem, homoerotyzmowi, niż temu, co możemy kojarzyć, prawda, już z wiekiem XX, z ruchami emancypacji i tak dalej, i tak dalej. I jednym z takich cytatów, który można by tutaj przytoczyć, nawet nie w całości, 4 lutego 1973, więc już lata 70. w dziennikarstwie Iwaszkiewicz zapisuje: to zadziwiające, jak do dziś dnia prześladuje mnie wspomnienie tego ciała sprzed 60 przeszło lat, jak czuję nie tylko jego dotknięcie, jego kształt, że tak powiem, jego smak. I co najdziwniejsze, nie była to miłość. Tyle razy kochałem różnych ludzi, ale właśnie tego człowieka nie kochałem. Miałem tylko nabożeństwo do tego tak pięknego ciała. Wydaje mi się, że gdzieś pod spodem, pod Pannami z Wilka, jako pod tekstem, no i siłą rzeczy też pod filmem oczywiście, chociaż inaczej, płonie właśnie to, głęboki erotyzm zachwytu jednego ciała nad drugim. To, co pani teraz opisała, szukanie się kochanków przez sen poniekąd, w takim półśnie, półmajaku, bez świadomości tego jeszcze, czym jest to poruszenie, które właśnie przeżywają obydwoje, bo jeszcze są dopiero u progu tej inicjacji razem. To szukanie się ciał, życie ciał jest tak naprawdę no, tym ogniem, który płonie pod całym tekstem i oczywiście on zostaje wysublimowany w rozmaite sposoby. Ale doceńmy to, że mamy w polskiej literaturze takiego pisarza, który w bardzo czasami bolesny też dla siebie sposób, wyrafinowany, pracował z tym doświadczeniem, z doświadczeniem cielesności. To jest jedno z najbardziej zmysłowych, albo inaczej jedna z najbardziej zmysłowych, cielesnych twórczości, jakie chyba w ogóle mamy w polskiej kulturze.
Tak, i to w zakresie zarówno prozy, jak i poezji, ponieważ ta zmysłowość dotycząca, no, cielesności ludzkiej, ale także przeżywania świata, przyrody, tego wszystkiego, co się dzieje dookoła, stała się integralną częścią tej twórczości. Wracając jeszcze do tego, co pan powiedział, mianowicie twórczość Iwaszkiewicza przez znawców, znakomitych interpretatorów jego twórczości polonistów, uważana jest za autobiograficzną, że on nieustająco w rozmaitych swoich tekstach opowiadał o sobie, nie tylko w wymiarze właśnie spraw związanych z homoseksualnością, ale także rozmaitego typu innych przeżyć, że te wątki autobiograficzne ciągle da się śledzić. Do jakiego stopnia publiczność czytająca jest w stanie to zdeszyfrować, to ja nie wiem, ponieważ publiczność jak zawsze dzieli się na tę wtajemniczoną, która coś wie. Właśnie, żeby widzieć, żeby przeczytać, trzeba wiedzieć. Więc żeby publiczność dostrzegła pewne elementy, no musi o tym wiedzieć. Czasem te sygnały autobiograficzne bywają dość nasilone, w związku z czym no, nawet jeżeli się nie zna kontekstu, to się zaczyna zastanawiać, czemu to służy, co mi to ma powiedzieć. I wtedy no, miło jest, jeżeli się zaczyna szukać, prawda, odpowiedzi na to pytanie. Ale bardzo często to jest to tak, że jak się nie wie, to się nie widzi, to się nie czyta, to się nie dostrzega sygnału, który może być bardzo utajony, bardzo delikatny, ale jednak znaczący. I to jest ta frajda dotycząca interpretacji, dotycząca czytania dzieł, nie tylko Iwaszkiewicza, ale wszelakich innych, czyli właśnie umiejętność widzenia znaków, czytania tych znaków. Ale tak jak mówię, jeżeli się nie zna kontekstu i nie wie się, co znak oznacza, no to się widzi tylko określoną sprawę pojawiającą się na ekranie. Czyli na przykład sześć dziewcząt, które pojawia się w opowiadaniu i potem w filmie Wajdy, nie bardzo wiedząc, że w istocie rzeczy w ich postaciach, w osobach zostali ukryci czterech chłopców, bo ci najmłodsi świerczyńscy się nie liczyli, bo byli za mali, w związku z czym oni się nie wpisali w pamięć Iwaszkiewicza, ale ci czterej starsi i właśnie dwie panny Kurkiewiczówny, które on tam gdzieś bardzo wyraźnie nazywa pannami z Wilka. I ich osobowości, ich wyglądy, ale także cechy charakteru i tego, jak wyglądali, jak się zachowywali, zostały przypisane dziewczynom w opowiadaniu, pannom z Wilka. Ja opisuję to w szczegółach, nie będziemy teraz może do tego wracać, ale to jest bardzo istotne, że to nastąpiła taka właśnie kompilacja rozmaitego typu cech branych z tych chłopców i z panien Kurkiewiczównych, które zostały wprowadzone, przydane pannom z Wilka.
To dopowiedzmy w takim razie może, bo padło to zdanie, więc chciałbym, żeby wybrzmiała jego konkluzja, jaka była śmierć Józefa Świerczyńskiego. Jego dalsze losy.
Iwaszkiewicz tak pięknie pisze w którymś fragmencie, już nie pamiętam, chyba wspomnień akademickich, tak pięknie pisze, że jest zdumiony, że to pokolenie, do którego on należał, czyli młodych ludzi urodzonych w samej końcówce XIX wieku, on się urodził w Iwaszkiewicz w 1894 roku i oni wstąpili w ten przerażający, szalony XX wiek, już wtedy, kiedy dorastali. W związku z czym ich udziałem stała się pierwsza wojna, potem wojna bolszewicka 1920 roku i potem krótki okres wolności polskiej, wojna 1939 roku. I z sześciu braci Świerczyńskich, pięciu wstąpiło do armii. Zaraz w 1918 roku, kiedy powstało polskie, niezależne polskie wojsko. Dwaj najstarsi, czyli Wincenty i Józef, studiowali jeszcze w szkołach zaborczych, czyli w rosyjskiej szkole wojskowej, co wiązało się z także no, z pewną formą towarzyskiego potępienia, no bo nosili obce mundury. I Józef i Wiktor i Wincenty w pierwszą wojnę służyli w obcej armii, czyli armii rosyjskiej. Dopiero w 18 roku wstąpili do Wojska Polskiego, byli oficerami w Wojsku Polskim, a potem obaj dostali się do niewoli rosyjskiej w 1939 roku i zostali zamordowani przez NKWD i leżeli we wspólnej mogile. Dopiero gdzieś, nie mogę już dokładnie pamiętać, ale gdzieś w latach 80. ich ciała zostały odnalezione. Więc to też, w Starobielsku oczywiście, więc to też jest takie no, jakby zwieńczenie losów tamtego pokolenia w wyjątkowo tragiczny sposób.
To też dodaje taką tragiczną kodę, która unosi się nad światem wilka, który widzimy w filmie, który jest światem przeszłości i na dodatek przeszłości zakończonej, uciętej tak gwałtownie i tak tragicznie.
Jeśli mogę dodać, kolejny brat, czyli Tomasz, umarł w 1900, miał zaledwie 20 lat, w 18 roku, zaraziwszy się jakąś okropną chorobą, ale nie pamiętam już jaką, w transporcie. Miał zaledwie 20 lat. On się stał prototypem Feli, która umarła na grypę hiszpankę, bo to pasowało Iwaszkiewiczowi do opowiadania. Hiszpanka zbierała wtedy straszliwe żniwo na wszystkich prawie kontynentach, więc to jest ta trzecia postać wyraźnie wpisana w strukturę opowiadania. W związku z czym proszę zwrócić uwagę, jak pięknie przeplata się rzeczywistość i prawda z tym wszystkim, co się stało potem z bohaterami opowiadania Iwaszkiewicza.
Tak, i zaraz będziemy jeszcze śledzić właśnie te echa prawdy w fikcji. Chciałem przytoczyć jednak, zanim przejdziemy już do samego filmu, jeden krótki cytat dotyczący z kolei dalszych losów samych Byszew. Tam powstało państwowe gospodarstwo rolne w latach PRL-u. Pani profesor przytacza list do Jarosława Iwaszkiewicza, Krystyny Pytel i Żykowskiej, nauczycielki z Rawy Mazowieckiej, która w 1976 roku nawiązała korespondencję z pisarzem. I teraz cytat. Na miejscu dawnego majątku Plichtów znajduje się PGR. Dworek Ongiś Szlachecki, co tu dużo mówić, przedstawia opłakany widok. Nikt w nim nie mieszka, okna bez szyb, z dachu nad kolumnami wyrasta brzuska. Po lewej stronie resztki gruzów po rozebranej przybudówce czy altanie, przed domem na wpół wyschnięty staw z kaczkami, za domem staw, mostek, pagórek z parkiem i starym, pustym w środku olbrzymim dębem. Całość obejścia dworku niestety zaniedbana, szczególnie z tyłu. I teraz, co ciekawe, byszewianie z PGR przyjęli nas wrogo, nie spuszczali z oka, aż padło magiczne słowo – Iwaszkiewicz. Proszę pana, ludzi odmieniło w okamgnieniu. Mówią o panu jak o kimś dobrze znanym i bliskim. Iwaszkiewicz odpowiada, co można zrobić, aby ten dwór ocalić, aby przyspieszyć jego remont, aby jakoś to zagospodarować? Do kogo mam napisać? Czy do konserwatora miasta Łodzi, czy do wojewody łódzkiego? A zatem, jak pani wykazuje też w książce, on w tych już późnych latach, tutaj gierkowskich, tak, lat 70., chciał ocalić ten okruch swojej pamięci także w wymiarze fizycznym, prawda?
Bardzo się cieszę, że pan przywołuje ten motyw, dlatego że losy Byszew są bardzo charakterystyczne dla ogromnej ilości polskich dworków, które albo udało się je ocalić, ale w znacznej też mierze one zniknęły po prostu, zostały zmiecione przez wicher historii. Byszewy, Józef Plichta umarł w 1931 roku. W związku z czym właścicielami zostały jego dzieci. Kiedy wybuchła II wojna światowa, Niemcy odebrali im Byszewy, to znaczy i mająteczek, i już wtedy wyraźnie okrojone, i sam dworek. Natomiast kiedy skończyła się wojna, dworek został upaństwowiony. Najpierw był on więzieniem dla jeńców niemieckich, potem stał się własnością PGR-u. Jeżeli stał się własnością PGR-u, to znaczy nikogo. I dworek zaczął niszczyć. I to niszczenie dworku powtarzało się kilkakrotnie, co najmniej ze 3 razy. Ten epizod, który pan tutaj opowiada, jest epizodem z lat 70. Potem jeszcze był pożar straszliwy, bo tam jakieś menele się zagnieździły, w związku z czym zapruszyły ogień. To dworek bardzo poważnie spłonął. Był odbudowywany i w tej chwili, bo ja odbyłam taką sentymentalną podróż po tych dworkach, to znaczy właśnie przyjechałam do Byszew, przyjechałam do Stawiska, żeby obejrzeć jeszcze dwór samego Jarosława Iwaszkiewicza i do Radachówki, gdzie Andrzej Wajda kręcił film, to o czym jeszcze za chwileczkę. Natomiast w tej chwili dworek jest prześlicznie wyremontowany, rodzina Plichtów odzyskała prawo do dworku, ale jak to się często zdarza, za późno. Jak mówi właścicielka pani Joanna Rodziewicz w filmie dokumentalnym poświęconym właśnie Byszewom, za późno. Rodzina, to już to najmłodsze pokolenie, nie jest tym zainteresowana. Łatwo sobie to wyobrazić. Utrzymanie dworku całkiem sporego, to są ogromne koszta i nie tylko związane ze sprawami pieniężnymi, ale także sentymentalnymi. Oni już oddzieleni od tego dworku jakby nie mają tego typu sentymentu, w związku z czym prawdopodobnie dworek zostanie sprzedany. Co jest oczywiście smutne, ale póki co jest naprawdę śliczny, jest zamknięty na głucho. Mnie się też nie udało dostać do środka, trudno było ściągać właścicielkę z kluczami, żeby mnie tam wpuściła, więc tylko opfotografowałam go z zewnątrz. I on Jest naprawdę śliczny, budzi ogromny sentyment, jak się na niego patrzy. Ja myślę, że powinien się znaleźć ktoś naprawdę zamożny, kto ten dworek kupi od rodziny i nie tylko będzie o niego dbał, ale też sprawi, żeby on zaistniał w jakimś wymiarze nie tylko tam środowiskowym, no ale także może emanując na Polskę, zważywszy tę niezwykłą przeszłość. Tym bardziej, że jest dookoła park, jest ten sławny dąb zwany Jarosławem, jest ten pagórek, na którym Jarosław ukrywał się z poważnymi książkami. No jest dużo rzeczy, które można by było eksponować.
Wyobrażam sobie jakiś nawet seans panien z Wilka właśnie w tym sadzie, czy oczywiście obok. Myślę, że to by było piękne wskrzeszenie.
Teraz dobre, żebyśmy, bo może kończymy już tę część. Tak. Przy tej okazji chciałabym bardzo serdecznie podziękować rodzinie braci Świerczyńskich, a szczególnie panu Januszowi Świerczyńskiemu, który przysłał mi, który ofiarował mi zdjęcia, które mogła, rodzinne, które mogłam wykorzystać w książce. Przysłał mi nieopublikowane wspomnienia swojego ojca, które pozwoliły mi też nabrać specjalnego wyobrażenia na temat przeszłości tej rodziny, niezwykłej zresztą i fascynującej. Chciałam podziękować pani Joannie Rodziewicz właśnie za przysłane mi zapiski, wspomnienia Heleny Plichtówny, która opisała dwór z dokładnością fotograficzną. Dwór, okolice, to wszystko, życie oczywiście także mieszkańców tego dworu, co także bardzo mi pozwoliło wejść w atmosferę tego dworu. W związku z czym bez pomocy rodziny z pewnością ta książka też wiele by straciła.
Bardzo dziękujemy, także my, czytelnicy. Przejdźmy do samej noweli, nad którą relatywnie krótko chciałbym się zatrzymać, przechodząc już do samego filmu, ale jednak. Rok 1932, nowela, krótka powieść Panny z Wilka powstaje we Włoszech w trakcie podróży Iwaszkiewicza w Syrakuzach, w hotelu, w który polecił mu notabene Karol Szymanowski, którego muzyka rozbrzmi później w filmie. Te tropy sycylijskie może zaraz się też odezwą. Ja mam takie krótkie pytanie, jeśli chodzi o samą nowelę. Czy jej ranga literacka już w momencie publikacji została rozpoznana? Czy pani profesor też uważa, że mamy tutaj do czynienia z takim małym arcydziełem polskiej literatury? I przede wszystkim, co ta nowela oznaczała w samych latach 30., prawda? Kiedy jeszcze to nie były aż tak odległe wydarzenia, jak dzisiaj na nie patrzymy, kiedy to jest już no, prawie stulecie.
To bardzo też ciekawa historia, dlatego że tak, Iwaszkiewicz napisał Panny z Wilka i Brzezinę, właściwie w tym samym czasie. I najpierw zgłosił ją do wydawnictwa Merchiora Wańkowicza, który jej nie docenił i odrzucił. I dopiero Gebetner i Wolf wydali tę powieść, te dwa opowiadania właściwie, to są jakby takie duże opowiadania, wydali w 1933 roku. Recenzje były bardzo dobre. Ja je cytuję, bo tam do kilku z nich udało mi się dotrzeć. Bardzo dobre. Nikt oczywiście nie czytał żadnych ukrytych sygnałów i znaków, które potem ujawniły się po latach. W związku z czym tak, odpowiadając dosłownie na pana pytanie, z pewnością uznawano, bo bardzo chwalono te dzieła, chwalono język, wyobraźnię pisarza i tak dalej. Zresztą to Iwaszkiewicz już wcześniej publikował, więc on nie był początkującym, uchowaj Panie Boże, twórcą. Publikował wcześniej już i prozatorskie i poetyckie utwory. Natomiast jak patrzymy teraz z naszej perspektywy czasowej, to tu zacytuję pana profesora Wojciecha Rygenza, który mówi, że ten 1932 rok to był taki rok arcydzieł Iwaszkiewicza. Czyli właśnie te dwa cudowne opowiadania i wspaniały tomik poetycki, który też się wtedy ukazał i one jakby się tak razem zwieńczyły w czymś niezwykłym, co potem dla nas ma też ogromne znaczenie. I z każdym mijającym okresem, nieomal z każdym mijającym rokiem, jakby to powiedzieć, znaczenie Panien z Wilka i Brzeziny oczywiście rosło niepomiernie. Ja bez najmniejszego zawahania powiem, że jest to arcydzieło. Pan powiedział małe arcydzieło, małe rozmiarami, bo to zaledwie 50 parę stron. Natomiast w istocie rzeczy to jest wielkie arcydzieło. To jest znakomite dzieło. Poczynając od formy literackiej, niezwykłej koncepcji dotyczącej funkcjonowania narratora, nikt tak wtedy w Polsce nie pisał. To było absolutnie nowatorskie zamierzenie, że to ma być taka opowieść właściwie subiektywna, ale gdzie my niby wiemy, że głównym narratorem jest Wiktor Ruben, ale w istocie rzeczy nie jest to tak wyraźne. To jest narrator, który jest narratorem wyraźnie subiektywizowanym, ale jednak także nie wpisanym w pierwszą osobę liczby pojedynczej. To jest ciągle narrator w trzeciej osobie. Tylko tyle, że poznajemy i widzimy, przeżywamy dokładnie to, co Wiktor.
Zaskakujące, że to opowiadanie napisał pisarz jeszcze przed 40 rokiem życia. Przecież miał chyba 36 lat?
37 lat. Wiktor miał 38, pisarz miał 37. Jeśli wierzyć Konradowi i tradycji literackiej, obaj i autor, i jego bohater znajdowali się w Smudze Cienia. Czyli właściwie gdzieś tam powolutku oddzielała się od nich młodość, zaczęli wchodzić w dojrzały męski wiek i zadawali sobie pytanie, co z tym fantem dalej robić. Myślę, że dotyczyło to zarówno pisarza, jak i właśnie jego bohatera, bo znowu wracamy do tego samego, o czym mówiliśmy już wcześniej, to znaczy jakby w dziele literackim, w postaci bohatera, odbiło się to, co prawdopodobnie wtedy przeżywał sam Iwaszkiewicz. Dokładnie na tej samej zasadzie. Jego własne myśli, może w jakimś sensie nękające go, znalazły ujście w formie literackiej i on je przydał bohaterowi, czyli Wiktorowi Rubenowi.
Przeskakując w stronę filmu, pisząc swoją małą powieść, Jarosław Iwaszkiewicz nie mógł przewidzieć katastrofy, jaka spotka ten świat już wkrótce. To jest pisane jednak opowiadanie z perspektywy lat 30., kiedy ta Polska ziemiańska jeszcze po prostu istnieje, ona funkcjonuje. Andrzej Wajda, sięgając po tę powieść w 70-tych latach, sięga już do świata, którego nie ma, który został zmiażdżony. Kiedy Wajda zaczyna się interesować tym utworem? Dodajmy też dla słuchaczy, że w 70 roku Wajda tworzy film Brzezina, więc tutaj już, prawda, ta pierwsza spełnione spotkanie Wajda i Iwaszkiewicz. Czy już wtedy, czy troszkę później? Kiedy Wajda zaczyna myśleć już na poważnie o adaptacji, o ekranizacji Panie z Wilka?
Myślę, że to szło równolegle, że on był zachwycony zarówno i Brzeziną, i Pannami z Wilka. Ale najpierw zabrał się do Brzeziny, zrealizował Brzezinę, jak pan pamięta dobrze, to był ogromny sukces, a potem wyjątkowo niespodziewany sukces w Paryżu. I to zaważyło potem na losach Panie z Wilka, jakkolwiek Wajda po zrealizowaniu Brzeziny zajął się czymś zupełnie innym, czyli serią znakomitych filmów, serią, podkreślam to raz jeszcze, dlatego że między 70 rokiem, kiedy nakręcił Brzeziny, a 78, kiedy zabrał się za Panny z Wilka, to jest zaledwie 8 lat. I jak ja wyliczyłam ilość filmów, w tym kilka arcydzieł filmowych, ilość spektakli teatralnych zrealizowanych w Polsce i za granicami Polski i w Teatrze Telewizji i jeszcze filmami dokumentalnymi na dokładkę, to po prostu nie, jeszcze serial przecież był jako specjalny, bardzo długie zjawisko, zarówno teatralne, jak i filmowe, z biegiem lat, z biegiem dni, to po prostu nie można uwierzyć, że on w 8 lat tyle rzeczy i tak na tak znakomitym poziomie zrealizował, ale też zapłacił za to bardzo wysoką cenę, czyli po prostu niezwykłego podkręcenia emocjonalnego. I ciągle w nim buzowała polityka, ciągle buzowało w nim takie napięcie związane z dniem dzisiejszym i nagle właśnie za sprawą chyba trochę Francuzów, to znaczy tej wytwórni Molière, którzy postanowili wykorzystać ten sukces Brzeziny i zrealizować współprodukcję, a my wtedy w PRL-u byliśmy łasi na współprodukcję, no bo za tym szła waluta oczywiście. I nagle zapadła decyzja, ale do której Wajda był przygotowany, bo już wcześniej z korespondencji między Iwaszkiewiczem to wynika, a także z jego zapisków, z notesów, wynika, że on myślał o Pannach z Wilka, że ciągle mu się wydawało to takim niespełnionym marzeniem, do którego on dążył, bo to film, w którym jest tyle światła. Tyle światła, tak mu się to wtedy wydawało. I Iwaszkiewicz mu to potwierdził. Tyle światła. Ach, jaki to będzie piękny film, tak sobie myślał. Tylko on był zupełnie psychicznie nieprzygotowany do realizacji tego filmu. Tak dalej też po pierwsze, nie miał czasu, żeby napisać scenariusz. Dlatego napisał go Zbigniew Kamiński. Skądinąd bardzo miły, uzdolniony reżyser. Właśnie filmów, w których główne role odgrywały kobiety. I Wajdzie się wydawało, że on może być dobrym autorem scenariusza. On napisał bardzo udany scenariusz filmowy. Wajda nie miał czasu, żeby napisać zrobić scenopis, w związku z czym Edward Kłosiński zrobił scenopis, co oczywiście ze źródeł, ja tego nie rzucam tak na wiatr, to wszystko ze źródeł wynika z tego, ze źródeł, czyli z materiałów archiwalnych, które są w Muzeum Wajdy. No i potem Alan Starski znalazł dachówkę, czyli ten dworek, poddał oczywiście specjalnej tam aranżacji cały dworek, bo on był mocno zniszczony. Dworek należał do rodziny szlachterów, takiej świetnej rodziny przemysłowców warszawskich. I Wajda tam zjechał, zaakceptował dworek, Miał też kłopoty z obsadą. To bardzo to jest ciekawe, jak się śledzi te listy aktorów, które on wpisywał do poszczególnych ról, jak one się zmieniały w jego koncepcjach. No ale wreszcie ją ustalił. Jeszcze w ostatniej chwili Francuzi mu podesłali dwie osoby. Dziewczyna mu bardzo zapasowała, czyli Christina Pascal do roli Tuni, ale aktor, który miał grać starego wuja, a okazał się przystojnym amantem, no zupełnie nie pasował do roli, trzeba było napisać dla niego postać. W związku z czym nagle, jeszcze co, rzecz miała się dziać olśniewającym latem, natomiast zaczęła się jesień. I to taka prawdziwa mazowiecka jesień z mgłami, z zamglonym słońcem, z chłodami. Pani Stanisława Celińska wspomina, jak było straszliwie zimno na planach, na planie w Radachówce. I to wszystko razem trzeba było namotać. Nie dziwmy się więc, że Wajda chodził podobno po planie, co wszyscy wspominają, i mówił: dzieci, co ja tu robię? Jak ja mam zrobić ten film? Ja w ogóle nie wiem, jak trzeba zrobić ten film. Więc wszyscy lecieli do mistrza i pomagali mu z pomysłami, jak trzeba zrobić ten film. I Wajda, jak to wielki Wajda, co znowu też, ja to cytuję, wiecie, bo ja byłam tym zafascynowana, zresztą nie pierwszy raz, opowiadają, jak to Wajda chętnie korzystał z rozmaitego typu sugestii, powiedziałabym tam, ale nie wiedząc, co ma nakręcić, tak naprawdę świetnie wiedział. I świetnie się orientował w tym materiale, jakby intuicyjnie. Ale był straszliwie pogubiony emocjonalnie i tu największa zasługa dla jego małżonki, pani Krystyny Zachwatowicz-Wajdy, która przyhamowała go jednym zdaniem. Ponieważ w filmie tak ogromnie liczą się słoiki z przetworami, które stoją w dziesiątkach na półkach w spiżarni. I to smażenie konfitur tam się gdzieś odbywa, tam nawet na planie w ogrodzie jest taki specjalny kocioł do smażenia konfitur. I pani Zachwatowicz mu tak powiedziała: Andrzeju, powidła są tym słodsze, im dłużej się je robi. Każda gospodyni wie, że to się miesza i one się parują i wtedy są najlepsze. I Wajda oprzytomniał, dlatego że przez cały czas na planie się denerwował i mówił tak: nie ma dialogów, nie ma dramatu, nie ma napięć, nie ma sytuacji dramatycznej. I wreszcie, dlaczego te kobiety tak powoli grają? Niech one przyspieszą, a one nie chciały. Bo one jakby wiedziały, co grają. One grały damy z dworku Anna Domin 1911, tak naprawdę. W związku z czym to były inne czasy. Im się naprawdę nie śpieszyło do niczego. Historia, no co prawda pierwsza wojna światowa wybuchła w 3 lata później, ale jeżeli przyjmiemy, że akcja filmu dzieje się 15 lat po 1914 roku, czyli właśnie na początku lat 30., no to nikt nie przewidywał tej klęski 1939 roku. Świat nie przyspieszał. W dworkach ziemiańskich żyło się w specjalnym rytmie i w specjalny sposób i one tak właśnie żyły. I panie aktorki to wyczuły i tak właśnie mu grały. I Wajda musiał się przestawić, żeby włączyć się w aurę tego filmu.
To chyba jest najbardziej niezwykłe, jak pani opisuje właśnie także na podstawie zapisków i różnych wypowiedzi osób, które były na planie, że tak naprawdę reżyseria tego filmu polegała na przestawieniu pewnej takiej częstotliwości, na której funkcjonował Wajda. Lata 70. w tej no właśnie gierkowskiej Polsce, ale dla Wajdy przede wszystkim lata 70. to jest czas, tak jak pani powiedziała, ja teraz też przeglądałem te notesy z lat 70., akurat przygotowywałem zajęcia dla studentów o weselu i też wspólnie z panią profesor Marią Poprzęcką to robiliśmy. No, to był czas jakiejś frenezji, jakiegoś amoku. Ja bym powiedział, że to był twórczy amok, bo tutaj to są zapiski w rodzaju: dzisiaj jestem w Moskwie, reżyseruję Biesy, jutro jestem w Berlinie, prawda, tutaj Piłat i inni, tutaj wesele, tutaj wszystko naraz się działo. On wtedy też oglądał niesamowite ilości filmów z całego świata. Jego to inspirowało, prawda? Tu wybucha nowa fala kina południowoamerykańskiego. Jego to ciekawi, prawda? Tutaj Francuzi kręcą coś, tutaj Amerykanie. On oglądał wtedy Gwiezdne Wojny, które podobały mu się, co ciekawe. Jakieś rozedrganie. I nagle ten dworek, w którym, jak sam mówi w jednym z wywiadów, dzień polegał na tym, że no tak, no tu konfitury, tu lekcja francuskiego, tutaj może zagrać jakiś utwór na pianinie, przyjechać się konno i on gdzieś mówi w którymś momencie, że on musiał też zrozumieć, na czym polega wartość tego życia, że to jest właśnie to, że te kobiety przechowują coś ważnego, że one tym kultywują, dosłownie już sięgając do samego źródłosłowia słowa kultura, że one coś kultywują w tym powolnym rytmie i że to coś zginęłoby bez tego powolnego rytmu. I tutaj krótki cytat właśnie z książki. Przypomnijmy też właśnie, że on wtedy kręcił te rozgrzane do białości polityczne filmy. Człowiek z marmuru jeszcze tutaj powinien paść właśnie bez znieczulenia, prawda? Ciągle nie mogłem uspokoić skołatanych polityką nerwów. Wszystko, co widziałem przed kamerą, wydawało mi się niemożliwie powolne, rozwlekłe. Pierwsze 2 tygodnie były wprost koszmarem. Był to konflikt między moim wewnętrznym tempem a rytmem, jaki był potrzebny temu filmowi. Byłem roztrzęsiony, byłem chory po prostu. Myślałem, że się zabiję przy tym filmie. Tylko wyłącznie dlatego, że wszystko, co robiły te kobiety, było w innym rytmie niż ten, w którym ja film robiłem. Więc tak naprawdę chodziło o rodzaj egzystencjalnego dostrojenia się do bohaterek.
Oczywiście. Wie pan, ja studiując te materiały archiwalne przeżyłam 2 porażające odkrycia dotyczące realizacji Panien z Wilka. Pierwsza to właśnie to, o czym mówimy w tej chwili, czyli to przestrojenie się rytmu życiowego, w jakim Wajda wtedy funkcjonował w latach 70., na ten właśnie powolny, leniwy, w jakimś sensie czarujący dla nas ludzi, Anno Domini 2025, czas, rytm, związany także z pewnymi, nie wiem jak to nazwać, umiejętnością życia, bo to przecież jeszcze urodą życia, zupełnie inną niż te, pewnie nasze życie też ma jakąś urodę, ale zdecydowanie różną. I to było pierwsze odkrycie. A drugie odkrycie, które mnie poraziło, że ten film, jak go dzisiaj oglądamy, z pewnością przyznamy rację i każdy z Państwa, którzy nas w tej chwili słuchacie, jest tak, tak się wydawałoby, tak doskonale, precyzyjnie skonstruowany, tak znakomicie zrealizowany, tak wydawałoby się głęboko przemyślany, w istocie rzeczy był jedną wielką improwizacją. Dowodem na to są zapiski pani Magdaleny Holland-Łazarkiewicz, która była wtedy asystentką Wajdy na planie i zostawiła taki właśnie zapis, to jest około 10 stron, opowiadających o tym, co się działo na planie. I to są fascynujące zapiski, dlatego że one in extenso pokazywały, jak rodziły się i umierały pomysły. Naprawdę to dech zapiera, jak się je czyta, pokazując jak bardzo, ale równocześnie podkreśla, jak bardzo Wajda był otwarty na własne pomysły, na pomysły innych ludzi, ale równocześnie jak borykał się z tym materiałem literackim samego Iwaszkiewicza i w gruncie rzeczy scenariusz oczywiście się liczył do jakiegoś stopnia, no z tego powodu, że właściwie dialogi, które też do scenariusza zostały przeniesione z literatury, w gruncie rzeczy obowiązywał, ale tak na dobrą sprawę Wajda mógłby zrobić z tym, co chciał. I tak próbował robić. Pomysły były zdumiewające, co po niektóre, większość z nich zrezygnował, dzięki Bogu. I dał nam w istocie doskonały, krystalicznie piękny film. Nie pomyślałoby się, że wydawało mi się zawsze, że on powstawał no, na zasadzie idealnego zaprogramowania, wymyślenia, koncepcji, którą potem tylko reżyser realizował na planie filmowym, a nie, że w krwawym trudzie, pocie, znoju, zmęczeniu, znerwicowaniu on ten film wykuwał, powiedziałabym, i uzyskał takie właśnie dzieło, jakie możemy oglądać.
Jest to niezwykłe i niebagatelna w tym rola oczywiście aktorek grających panny, więc wymieńmy je, żeby oddać im sprawiedliwość. Spróbuję to zrobić z pamięci, ale proszę mnie poprawić, bo na pewno gdzieś się pomylę. Czyli tak, mamy Stanisławę Celińską.
Nie, idźmy po kolei starszeństwa. No. Najpierw Julcia.
Anna Seniuk.
Potem Jola.
Maja Komorowska.
Potem Kazia.
Oczywiście Krystyna Zawchatowicz.
Potem Zosia.
Stanisława Celińska.
I wreszcie Tunia.
I wreszcie Tunia, którą tutaj gra Christine Pascal, zdabingowana swoją drogą. Muszę powiedzieć, to mała dygresja, ale gdybym szukał skaz w tym filmie, to lekko irytuje mnie głos aktorki, którą wybrano do tego dubbingu. Wydaje mi się, że on jest zbyt dziecinny jak na tę młodą kobietę, którą widzimy na ekranie. To takie ostatnio miałem wrażenie, że tam jest jakiś taki lekki dysonans, że ten głosik do tej młodej kobiety mi trochę nie pasuje. Nie wiem, czy pani profesor też tak ma.
Wie pan, bo mnie się wydaje, mnie nie irytuje ten głos, dlatego że Tunia miała 21 lat i Waszkiewicz ją opisuje bardzo wyraźnie jako taką osóbkę, która jest między dzieci, bo rozpieszczona jedynaczka ostatnia, prawda? Czyli była między właśnie takim jeszcze dzieciństwem, a byciem panienką. Mhm. Panienką na wydaniu, jak ją tam prezentuje właśnie w pewnym momencie Julka. I ona jest kimś takim, to znaczy na poły dzieckiem, na poły dziewczyną, na poły panno, już powiedziałabym. I ten głosik, no może irytować, jeżeli ktoś go tak odbiera, ale z drugiej strony podkreśla naiwność też tej dziewczyny. Tym bardziej, która się tak ładnie potem prezentuje w kontaktach z doświadczonym, jednak dojrzałym mężczyzną, jakim był Wiktor Ruben.
I oczywiście tutaj też Wajda właściwie trochę dopisuje pewien wątek takiej straceńczej prawie fascynacji tej młodej
dziewczyny. Nie, to złe słowo. To jest pierwsza miłość.
Ale jednak ze strzelbą w ręku.
Ale to na tym polega, że zawiedziona pierwsza miłość, no naprawdę prowadzi do, co mamy doświadczenie, tylko w życiu to abstrahujemy, ale w dziełach literackich i filmowych, do rozmaitych tragicznych zdarzeń. Bo złamane serce po pierwszej miłości, Boże, to się nie chce skaleczyć.
To prawda, pani profesor, zapomnieliśmy o jednej siostrze, mianowicie Ofelii. Ofelii, która oczywiście jest już nieobecna, ale to, ale coś nam też mówi, prawda, że tutaj jest ten taki rozwibrowany życiem dworek, ale gdzieś jest ten grób i ten grób, co ważne, nie jest na głównym cmentarzu.
Fela nie została pochowana w rodzinnym grobowcu.
W rodzinnym grobowcu. Czy ja dobrze czytam? Czy to może być sugestia, że to było samobójstwo?
To jest bardzo ciekawe, dlatego że tak, wróćmy jeszcze na chwileczkę do opowiadania. W opowiadaniu wyraźnie pada, że Fela umarła i to w dodatku w kilka lat po wyjeździe Wiktora, czyli w okolicach 1818 roku, bo wtedy ta Hiszpanka się rozszalała. I po prostu została pochowana. I był taki zwyczaj, ja to pamiętam z mojego rodzinnego miasta Olkusza, gdzie był jeszcze taka część cmentarza, tak zwanego starego cmentarza, gdzie się chowało po pierwsze innowierców, a po drugie właśnie ludzi umierających na rozmaite zakaźne choroby. Jakby nie łączyło się ich też z tymi, którzy umarli, że tak powiem, śmiercią mniej dramatyczną. I można by czytać u Waszkiewicza, że ten grób gdzieś tam właśnie w kącie cmentarza to był właśnie przeznaczony dla ludzi, którzy umierali na Hiszpankę, czyli na okropną zarazę, której się wszyscy bali. Ale w pewnym momencie Wajda, i to pani Holandówna właściwie nam zaświadcza w swoich notatkach, Wajda w pewnym momencie doznał olśnienia, realizując film. Fela się zabiła. On to wyczytał z opowiadania. W związku z czym poprosił Bolesława Michałka, żeby mu napisał egzegezę na ten temat. W związku z czym pięknie zostało to wmodelowane do filmu, włączone do filmu i to już w scenie, kiedy Wiktor przyjeżdża do Wilka i siostry siedzą przy kolacji. Każda z nich reaguje na niego w inny sposób, natomiast Zosia, która najmniej go lubi, reaguje prychnięciem i takim wyraźnie wskazującym na ogromną niechęć i pogardę i wychodzi z tej kolacji. I to potem ładnie tam w rozmaitych jeszcze scenach się rozwija. Pamięć o tym, że Fela się zabiła w 1914 roku, kiedy Wiktor właśnie opuścił, wyjechał. Prawdopodobnie nie zadeklarował się w żaden sposób, ona się poczuła odrzucona, i prawdopodobnie się zabiła, może i tą strzelbą, którą potem w finale manipuluje Tunia, a my patrzymy na twarz, przerażoną twarz starego lokaja, który możliwe, że te 15 lat wcześniej był także świadkiem tego wydarzenia i kiedy Zosia wynosi mu w przerażeniu tę strzelbę, odbiera od siostry, od Zosi tę straszną strzelbę. I ten motyw jest bardzo istotny, a musimy wrócić jeszcze do obyczajów, że w tamtych czasach samobójców chowało się w niepoświęconej ziemi, czyli nie tam, gdzie zacnych ludzi umierających na rozmaite przypadłości, przyzwoitych ludzi, tylko właśnie na obrzeżach cmentarza. Często ta część pod murem, jak to się czasem mówiło tak właśnie obelżywie, jeszcze oddzielona była takim murkiem, żeby się to naprawdę ziemia się nie mieszała. W związku z czym innowierców, samobójców i właśnie ludzi, którzy umierali w wyniku rozmaitych straszliwych chorób, chowało się tam, pod tym murem, daleko. I tam właśnie leży Fela. I ja bym to czytała w wyraźnym kluczu, który Wajda nam zostawił. A w dodatku jest jeszcze jeden element. Rodzina zapomina o tym grobie. Ten grób jest zaniedbany. Wiktor własnymi rękami wyrywa chwasty z grobu i kiedy wyjeżdża, mówi do sióstr, nie zapominajcie, do Joli, którego odprowadza na prom, mówi do niej, nie zapominajcie o grobie Feli. Musimy dodać, Wiktor nie jest świadomy, filmowy Wiktor, nie jest świadomy tego, że Fela, no, użyjmy tego melodramatycznego słowa, zabiła się dla niego. On do końca nie wie, bo Wiktor w ogóle nie wie, co się działo z tymi dziewczynami. Poczynając od Julci i kończąc na najmłodszej, czyli na Tuni, poprzez właśnie nieobecną już Felę, on naprawdę nie wie, on nie czyta tych kobiet. Możemy użyć tego naczelnego hasła. On nie wie, więc nie widzi. Nie widzi i nie widział.
No właśnie, i tutaj dochodzimy do takiego sedna, mam wrażenie, bo dochodzimy do postaci Wiktora, o której chciałbym, żebyśmy za chwilkę więcej powiedzieli. I do tego, jaki jest w ogóle mechanizm tego filmu, fabularny, prawda, no tego opowiadania też. No to Wiktor Ruben powraca do Wilka po latach I co się dzieje? Zaczyna się gra, zaczyna się pewien ruch erotyczny. Pytanie, czy da się wskrzesić niektóre z uczuć z przeszłości, czy da się otworzyć niektóre drzwi, które zostały przed laty zamknięte. Pytanie, czy jest powrót do tamtych uniesień i oczywiście zaczyna się coś na zasadzie takiej gry cieni, to znaczy tych cieni z przeszłości, które doganiają teraźniejszość i Wiktor, iluzorycznie mi się wydaje, tu już wchodzę w interpretację, jemu się wydaje, że on znowu jest w sytuacji wyboru, że on może ponownie wybrać, prawda? Mówiąc już tak bardzo przyjemnie, która z sióstr, prawda? Ma momenty rozmowy sam na sam z każdą z nich. Z każdą z nich oczywiście ta rozmowa ma trochę inną temperaturę, ale jednak on, i chyba o tym trochę jest to opowiadanie, że on cały czas postrzega siebie jako centrum tego układu, że prawda, on jest tu w centrum, a wokół pewna konstelacja tych pani. Natomiast cudowną właściwością, myślę, że nawet filmu bardziej niż powieści, tutaj ta wielkość Wajdy, jest to, że w jednej z ostatnich scen, słynnej scenie przy śniadaniu, kiedy Wiktor rano zastaje Julcię i Jolę.
Swoje dwie kobiety.
Swoje dwie kobiety przy śniadaniu, prawda, które jedzą ogórki z miodem i serem. Śmieją się, prawda? Są zatopione w swojej siostrzeńskiej kobiecości, tak byśmy powiedzieli. Okazuje się, że one go nie potrzebują. One są samowystarczalne. Jest ten dystans. One po prostu nie czekają wcale na niego. I nagle, i to jest uważam wielka scena tego filmu, dlatego chcę to podkreślić, kiedy Wiktor Ruben mówi, że tak naprawdę zawsze kochałem Julcię, licząc na to, że ta rewelacja będzie miała jakiś rezonans, prawda, że oto wreszcie odsłonił, prawda, ten swój diament uczucia, one to kwitują śmiechem, tak jakby już zapomniały, co powiedział, prawda, na zasadzie, no ale czy ty zaraz nie wyjeżdżasz, prawda? Cudowna scena, cudownie zagrana i chyba sam Wajda był z niej bardzo zadowolony, prawda?
Wajda był z niej niezwykle zadowolony i potem mówił, że gdyby zrobił cały film tak jak ta scena, to on był dopiero wielki, po prostu, tak opowiadał. Natomiast jedna ciekawa rzecz jest, on przekręcił, zmienił scenę przyjazdu Wiktora do Wilka. To też jest bardzo ciekawe. Nakręcił ją drugi raz już wtedy, kiedy, no bo właśnie ten film mu się dział, stawał na planie. W związku z czym wrócił do tej sceny potem, kiedy już wiedział, co tam będzie dalej, żeby inaczej przemodelować reakcję kobiet na przyjazd Wiktora. Piękne, prawda?
No to też wspaniała jego intuicja, że wiedział, że to musi ponownie zrobić. Króciutki cytat. Pani profesor cytuje. Wajda. No po prostu załamały mnie te baby i już zrozumiałem, że tak będzie, że nie nagoni się ich, żeby grały szybciej i że nie ma materiału na to i nie ma powodu, żeby grały szybciej. Pod koniec filmu, już po tych 10 czy 11 tygodniach zdjęć, już tak się uspokoiłem, że jak one jadły ten ser, to już byłem pogodzony. I to ładna scena wyszła. Lubię ją. Myślę, że to jedna z lepszych, które udało mi się wyreżyserować, prawda? Czyli dopiero kiedy Wajda zrozumiał, że w tym leniwym, porannym jedzeniu sera jest istota rzeczy, to zrealizował tę scenę. Przejdźmy do...
Ale jeśli mogę, pan ją przepięknie przeczytał, tę właśnie scenę porannego śniadania, kiedy Wiktor już wyjeżdża, już się wszystko stało, wszystkie jego złudzenia zostały zniszczone. Dowiedział się, jakby doświadczył, że nie ma powrotu do przeszłości. Te uczucia, nawet jeżeli próbował je ożywić, w gruncie rzeczy zagasły, że on jest już kimś zupełnie innym, zupełnie, no tak, innym, nowym człowiekiem i musi układać swoje życie zupełnie inaczej. Musi wyjść z tej smugi cienia do jakiegoś światła, ale musi zobaczyć swoje życie oświetlone jakimś innym światłem, po to, żeby znaleźć jakiś sens, bo przecież ma zaledwie 38 lat, będzie żył jeszcze drugie tyle. I nie może po prostu, no gdzieś tam na tym, w tej stokrocie, gdzie był zarządcą majątku, jest koniec zacna praca, ale nie może tak się wypalać bez sensu, tylko musi znaleźć jakiś sens nadający coś istotnego, coś wartościowego w jego życiu. No więc właśnie, i nie mogę sobie nie odmówić przyjemności, żeby nie zacytować jednego z najsławniejszych chyba zdań w literaturze polskiej, kiedy Wiktor także dochodzi do wniosku, że lato się w nim przełamało. Lato się w nim przełamało. Właściwie każdy z nas, no przy moim przypadku osób bardziej dojrzałych, w pana to dopiero to pewnie przed panem.
Absolutnie już po.
Dla części naszych słuchaczy prawdopodobnie za czas jakiś. Każdy schodzi do tego wniosku, że lato się w nim przełamuje. I reaguje się na to albo ze smutkiem, albo z histerią, albo z przerażeniem. No, to jest może jeszcze piękniejsze określenie niż smuga cienia, która może trochę już traci takie semantyczne znaczenie. Lato się we mnie przełamało, wchodzę w jesień.
To jest cytat, który do pewnego momentu życia się go nie rozumie, być może się go smakuje na poziomie literackiej frazy, natomiast od pewnego momentu on smakuje już właśnie tym słodko-gorzkim posmakiem. Bardzo chciałbym, żeby powoli kończąc, ale jednak, żeby to wybrzmiało. Wiktora gra Daniel Lubrycki, który wówczas był niepokonanym amantem polskiego kina. Jesteśmy tuż po potopie, oczywiście. Jesteśmy po wcześniejszym triumfie też Uwajdy jeszcze, jako bardzo młody aktor, prawda, w Popiołach. Powiem najkrócej, jeśli ktoś zagrał Andrzeja Kmicica, jeżeli zagrał go jeszcze tak, jak zagrał go Olbrychski, to myślimy o nim jako o aktorze czy postaci pełnej charyzmy, męskiej energii, zawadiackiego czaru, niekoniecznie jako o kimś, kto przeżywa głębokie stany wewnętrzne, a zwłaszcza tak subtelne jak przełamanie się lata. Tymczasem to jest rola, która ma, uważam, którą można spokojnie ustawić w takim rządku najlepszych dokonań Olbrychskiego, ale przecież to wcale nie było takie oczywiste. I chyba i sam Wajda miał co do tego wątpliwości, i sam Olbrychski miał do tego wątpliwości, jak to było z tą obsadą. Podkreślę jeszcze raz, zaskakującą w momencie powstania filmu, żeby na tego subtelnego iwaszkiewiczowskiego bohatera wybrać, no mówiąc krótko, Kmicica, który wciąż jeszcze chyba nawet był grany potop w momencie, kiedy film zaczynał zdjęcia.
Wajda po prostu kolejny raz, zrobili wcześniej z Olbrychskim 8 filmów, jeśli dobrze pamiętam, i Wajda kolejny raz chciał pracować z Olbrychskim. W związku z czym od początku ta rola była przygotowywana dla Olbrychskiego. Olbrychski się zgodził, bo któż by się nie zgodził, prawda? Grał u swojego mistrza, grał u Wajdy, to było marzenie wszystkich aktorów polskich, nie tylko tamtej epoki. W związku z czym zdecydował się zagrać tę rolę. Ona była bardzo różnie oceniana, bardzo różnie, zarówno o wiele lepiej przez zachodnich krytyków, w Polsce tam trochę wybrzydzano na tę rolę. Ja powiem panu, że ja ją ogromnie lubię i ogromnie cenię. Olbrychski był wtedy młodzieńczo przystojny. Może wyglądał nie na 38 lat, tylko na 30. Był pełen nadziei na życie, ale z drugiej strony z ogromnym, znaczy mówię nie o Olbrychskim jako człowieku, tylko o postaci, którą zagrał. Czyli Wiktor Rubian, należy mówić tak naprawdę, który oczywiście był pełen męskiego wigoru, ale z drugiej strony z okropnie naznaczony traumą obu wojen, 14 roku i 20 roku, w których uczestniczył. On wyszedł z pola walki ze straszliwym spustoszeniem psychicznym. I on przyjechał do tego Wilka, o czym nie mówiliśmy jeszcze, spustoszony. I to jeszcze jakby dołożyło się do tego wszystkiego, co w tym Wilku mu się przydarzyło.
W domyśle walczył w wojnie polsko-bolszewickiej właśnie.
Polsko-bolszewickiej. Walczył w 14 roku, bo on poszedł na front w 14 roku już. I potem, bo przecież wyjechał, jak ogłoszono nabór. I potem właśnie jeszcze w wojnie bolszewickiej 1920 roku. Więc on miał straszliwe przejścia za sobą i Iwaszkiewicz to nieco nam pokazuje w opowiadaniu. Wajda w ogóle chciał ten motyw rozszerzyć w filmie, ale już naprawdę nie miał na to czasu ani możliwości i dlatego zostawił Olbrychskiemu taki trochę paramilitarny kostium, to znaczy wysokie oficerskie buty, jakieś tam takie spodnie, kurtka, taki właśnie starego wojaka, prawda, który nie wychodzi z tej roli jeszcze mimo wszystko ciągle, gdzieś tam zarządza, czyli dalej jest kapitanem wojska, bo on uzyskał stopień kapitana i miał dwa krzyże Virtute Militari, czyli naprawdę przeszłość wojskową Wiktor Rubian, oczywiście znakomitą za sobą. No właśnie. I Olbrychski, mnie się wydaje, bardzo efektowny sposób to zagrał, pokazał. Po pierwsze młodość Wiktora Rubena, po drugie jednak taki rodzaj wyjścia w ten jesienny klimat Wilka, ten nostalgiczny, przemijający, traumę wojenną, smutek, który z tego wszystkiego wynika, to głębokie rozczarowanie kobietami, bo on w pewnym momencie, on z pewnością, tak jak są współcześnie nastrojone interpretatorki opowiadania i filmu, feministycznie oczywiście nastrojone, twierdzą, że Wiktor nie przyjechał do Wilka po to, żeby się ożenić i znaleźć tam miłość, mimo że ciągle o tym opowiada, tylko żeby się upewnić, że kobiety nie są mu potrzebne w życiu po prostu. I to się dzieje. My to wyraźnie widzimy w opowiadaniu i w filmie. W związku z czym Olbrychski to mimo wszystko ładnie przedstawił i pokazał. Natomiast jeszcze jeden element chyba przeważał także, dlaczego Wajda go obsadził. Dlatego, że Olbrychski był jakby to elegancko powiedzieć, ostatnią miłością, platoniczną miłością Iwaszkiewicza. Iwaszkiewicz był nim zafascynowany właśnie jego młodością, spontanicznością, urodą, męskością. Wiele razy dawał tego dowód zarówno w swoich dziennikach, jak też w utworach, poetyckich utworach, które pisał dla Daniela Olbryskiego. To jest piękne.
I to bardzo chcę też podkreślić, bo to wbrew pozorom to nie jest sensacja pudelkowa, tylko to jest, uważam, bardzo głębokie zrozumienie też właśnie tego płomienia, który napędza opowiadanie. Uszanowanie tego płomienia, tego zauroczenia. I tutaj muszę powiedzieć, że właśnie książka pani profesor sprawi, że ja już inaczej będę spoglądał na Pannę z Wilka. Właśnie to jest to, żeby widzieć, trzeba wiedzieć. Pani profesor w pewnym momencie przytacza kilka tekstów Iwaszkiewicza świadczących o tej jego wielkiej fascynacji olbrychskim. Ja sobie pozwolę przytoczyć fragmenty. Nazywał aktora Tommaso dei Cavalieri. To była ostatnia miłość Michała Anioła. W kolejnych latach pisał o nim. Mam do niego wiele zainteresowania. Wydaje mi się uroczy. Bardzo wiejskim urokiem i takim konnym, prawda? Ale przede wszystkim w dzienniku mamy zapisane marzenia o Danielu, całą noc sny erotyczne. Wiersz, poemat, Azjaci, rok 1970. Trawa Tołstoja, chleb Dostojewskiego, wierzby płaczące Czajkowskiego zarastają mnie po szyję, nie wytnie ich szabla Wołodyjowskiego ani uśmiech Daniela, prawda? Więc to tutaj jest później jeszcze wiersz dedykowany Danielowi i tak dalej, widziałem cię w mieście, na ulicy, w sklepie, w przejrzystej wodzie ciebie widziałem. Mi się to wydaje bardzo piękne, Wajda umieszcza samego Iwaszkiewicza, o czym teraz wspominamy, w filmie, który po prostu fizycznie Iwaszkiewicz tam jest. Jest na początku, jest w środku, jest na końcu. Jako stary człowiek przyglądający się Wiktorowi, przyglądający się swojemu bohaterowi, którego stworzył. Ale
może także i sobie samemu w postaci Wiktora.
I sobie samemu, absolutnie. Prawda? Temu wcześniejszemu sobie, ale jednocześnie przyglądający się, myślę, że właśnie w scenie ostatniej, przyglądający się temu pięknemu mężczyźnie, jakim jest Daniel. I to nie ma w tym nawet krzty, nie wiem, wulgarności. To jest po prostu zachwyt tym pięknem, bo zachwyt pięknem jest w ogóle tematem tego filmu i jest tematem opowiadania. Moim zdaniem Panny z Wilka troszeczkę są o tym, że ten płomień tego zachwytu, raz doświadczony tak wcześnie, że on nigdy nie wygasa i że trochę reszta życia się rozgrywa w cieniu tego płomienia. To znaczy, że tak jak Iwaszkiewicz w 74, prawda, pisze, nie mogę zapomnieć tego ciała. Tak samo tutaj mamy, Wiktor Ruben nie może zapomnieć tej nocy z Julcią. Nie może zapomnieć tego jednego momentu, kiedy zobaczył dawno temu bodajże nagą Felę na brzegu jeziora, która coś do niego krzyknęła i on do dzisiaj zastanawia się, co to było. Czy to było, dlaczego nie przechodzisz, czy dlaczego nie przychodzisz. Po latach on wciąż żyje w cieniu tamtego rozbłysku. I tak sobie myślę właśnie, patrząc na te frazy, które spisywał Iwaszkiewicz o Danielu, nawet w 79 roku jeszcze w wierszu pod tytułem 4 czerwca to się tam pojawia, że Wajda, nie wiem na ile świadomie, na ile nie, ale jest piękne, że on zapisał ten moment kamerą, światłem, kiedy Iwaszkiewicz patrzy na Daniela Olbrychskiego, na siebie, na Wiktora, na bohatera, ale też właśnie na Daniela, prawda? Bo to jest jakaś prawda tego.
Jeszcze na nas, no właśnie. Bo przecież to ujęcie kończy się tak naprawdę spojrzeniem Iwaszkiewicza w kamerę.
Tak.
Te spojrzenia i te znaki, które pan przepięknie teraz przeczytał i zinterpretował, łączą się w całość. Uzupełniają się wzajemnie, one tworzą klimat tego filmu i czar tego filmu, na który my ciągle reagujemy z taką samą siłą.
I którego wielkim też dowodem jest ta książka. Dopiero oglądając film w Centrum Manga, zresztą razem z panią profesor i z publicznością parę tygodni temu, dostrzegłem, że w ostatnim ujęciu, kiedy kamera podróżuje pociągiem, patrzymy za okno, i nagle ja zupełnie o tym zapomniałem, znaczy nigdy tego nie zarejestrowałem w ogóle, że w tym ostatnim ujęciu ostatnie obrazy wjeżdżają, my wjeżdżamy jako widzowie w tą Polskę lat 70. Widzimy bloki, widzimy Polskę gierkowską tamtego czasu, naszą Polskę do teraz.
Z tego... Wjeżdżamy, dodajmy, pociągiem, bo to jest ta legendarna scena, też nie zapisana w scenariuszu. Podobnie jak prom, Tak, charakterystyczny dla tego filmu, wszyscy pamiętają, wszyscy łączą to z mitologią i przepływaniem rzeki, czyli wracaniem z Hadesem, ze wspomnieniami i tak dalej. Cały ten, w tym filmie jest ogromna ilość tropów mitologicznych. Nie mamy czasu teraz tego rozwijać. Ale właśnie zarówno prom i pociąg nie zostały wcześniej zapisane w scenariuszu, tylko wymyślone w czasie realizacji filmu. I tak jak pan mówi, wjeżdżamy, bo jedziemy pociągiem, znaczy my jako współpasażerowie, współtowarzysze tej podróży. Tak naprawdę jedzie Wiktor, bo wraca z Wilka z powrotem do Stokroci i w pociągu spotyka starego człowieka, czyli Iwaszkiewicza, siebie samego za ileś tam lat później, jakąś narratora tej powieści, twórcę, nie powieści tylko opowiadania, twórcę Panien z Wilka, to wszystko gdzieś się tu komasuje i oni wymieniają spojrzenia. Genialnie to jest pomyślane.
I film jest dedykowany Iwaszkiewiczowi, tak, rozbrzmiewa w tle Szymanowski, co, tak, też nie jest bez co też nie jest bez znaczenia. I te bloki na końcu, one przypominają widzowi, widzu, to jest to, co za chwilkę zobaczysz, kiedy wyjdziesz z kina.
Kiedy wyjdziesz z kina, świetnie. Właśnie tak, za oknem, jeszcze zwróćmy uwagę, kiedy rozpoczyna się ta podróż bohaterów, to za oknem nie ma nic, jest gęsta mgła. Oni są jakby wyalienowani z rzeczywistości. I dopiero w finale pociąg wjeżdża, widzimy te właśnie okropne blokowiska takie polskiej gierkowskiej lat 70. No i wreszcie pociąg wjeżdża prawdopodobnie na dworzec centralny, ale tak naprawdę on jeżdża w ciemność. Tak. W ciemność, która oczywiście też nabiera specjalnego znaczenia. No w ciemność, czyli w nicość. Czyli w czekającość tam gdzieś śmierć po prostu. Bardziej na Iwaszkiewicza, no, który rzeczywiście umarł w kilka miesięcy po premierze filmu.
Film wszedł na ekrany, zdobył nominację do Oscara, o czym też warto wspomnieć. To życie po życiu oczywiście jest długie, o czym świadczy nasza rozmowa, o czym świadczy ta książka. Na sam koniec chciałem zapytać, czy pani profesor pamięta swoje wrażenia z pierwszego seansu, właśnie wtedy. Czy to było tak, że Wajda zaskoczył wtedy tym filmem, prawda, po tym Człowieku z marmuru? I też no, chciałem zahaczyć się troszeczkę o ten portret kobiecy tutaj, bo ja mam takie wrażenie i tutaj biorę odpowiedzialność na siebie, absolutnie, za to, co teraz powiem. To są moje tutaj hipotezy. Mi się wydaje, że Wajda miał w latach 70. zwłaszcza pewien problem z kobiecością. To znaczy już 69. rok, Polowanie na muchy, prawda? Ten niesłychanie satyryczny obraz kobiety współczesnej jako modliszki, prawda? Małgorzata Braunek, pożerająca, prawda, mężczyzn. Agnieszka w Człowieku z marmuru, sportretowana jako niesłychanie agresywna, oczywiście z zafascynowaniem, ale z lękiem pewnym, prawda? Co to za nowe stworzenie, prawda? Ta kobieta lat 70. w dżinsach, spodniach z kamerą, prawda? Fascynacja, ale też pewien dystans. W Ziemi Obiecanej uważam, że wiele postaci kobiecych jest pokazanych dosyć karykaturalnie, na czele z Magdą Miller, zagraną przez Dykiel. Oczywiście my możemy lubić tę karykaturę, ale ona jest pokazana grubą kreską.
No, mizoginicznie, nie bójmy się tego słowa.
To właśnie, pani, wspólnie już jesteśmy w tym teraz. I ja myślę, że u Wajdy było coś takiego w tych latach i może w ogóle w całej tej twórczości, że on jakoś obchodził tę kobiecość na różne sposoby, często ją przerysowując. Już zupełnie osobny wątek to są role właśnie Krystyny Zachwatowicz w tych filmach, bo mnie czasami szokuje, jak ona jest pokazana tak negatywnie, chociażby w Człowieku z marmuru. Tam jest ta okropna scena, kiedy ona płacze, rozmazuje się ten makijaż i tak dalej. W każdym razie, do czego zmierzam? Że wydaje mi się, że Panny z Wilka są tutaj jakimś niezwykłym wyjątkiem, że on po raz pierwszy tak totalnie zanurzył się właśnie w świat kobiet. Oczywiście ten Wiktor jest tutaj obserwatorem, ale moim zdaniem ja nie wiem, czy bym potrafił wskazać inny film Wajdy, w którym, no znowu biorę to na siebie, on przestaje się bać tych kobiet, przestaje jakoś, nie wiem, rysować je właśnie taką kreską, czy to satyryczną, czy obronną, nazwę to, tylko no troszkę tak jak w tym fragmencie, który przeczytałem, pozwala sobie usiąść przy tym stole, pozwala sobie wejść w ich rytm i po prostu obserwować je, być z nimi. Na tle innych jego filmów wydaje mi się to naprawdę swoisty mały cud, że on sobie na to pozwolił, bo ja utrzymuję to i jestem w stanie tego bronić w razie czego, że w jego twórczości często jest jakiś mur pomiędzy nami, a zwróćmy uwagę chociażby na postać Jandy w Bez znieczulenia, która nie wypowiada ani jednego słowa, prawda? Ona jest jakimś takim znowu tajemniczą istotą, demiurgiem istotą, prawda? Jak pani profesor na to patrzy? No oczywiście poruszyłem jakiś bardzo szeroki temat, ale ten film jest ewenementem moim zdaniem w twórczości Wajdy pod tym względem. Czy się mylę?
Ja też tak uważam, ale musimy pamiętać, Wajda urodził się w 1926 roku. Był zdecydowanie jakby człowiekiem związanym ze swoją epoką, obyczajowością, sposobem, w jaki wychowywano chłopców. Zresztą był dzieckiem oficerskim, więc to jeszcze ta rodzina, tradycja wojskowa i tak dalej. W związku z czym ten sposób traktowania kobiet i opowiadania kobiet, no chcę powiedzieć, wyssał z mlekiem matki, a może z mlekiem ojca należałoby powiedzieć. Taki bardzo wyraźnie, wtedy, może dzisiaj przecież to, co obserwujemy, bo przecież bardzo mamy różne przejawy obyczajowego zachowania młodych mężczyzn także, w stosunku do kobiet. Ale ponieważ Wajda dawał temu wyraz w filmach, a my możemy to śledzić na przestrzeni kilku dekad, to bardzo wyraźnie widzimy, że jak to jego tradycyjne wychowanie, tradycyjne spojrzenie na kobiety konfrontowało się z tym, jak zmieniał się świat dookoła, jak zmieniały się kobiety. I on temu dawał wyraz w swoich filmach. I to może jest dla nas tak fascynujące, że w każdym kolejnym filmie, poczynając gdzieś tam, no może, jak to się nazywa, Pokolenie, gdzie pojawia się ta łączniczka taka sympatyczna, Urszula Modrzyńska ją grała, jeśli dobrze pamiętam. I ona była taka właśnie bardzo kobieca, sympatyczna, a potem się te dziewczyny tak właśnie zmieniały i on dawał tego, świadectwo tego w swoich filmach. Przypomnę panu Pannę Nikt, przecież jeden z najbardziej dla mnie przerażających filmów, który Wajda zrealizował, no te dziewczyny tam pokazywane przerażają nie tylko jego, ale także myślę kobiety, mnie na przykład. No w każdym razie to jest bardzo ciekawe zjawisko i ona domaga się jak gdyby specjalnego opisania. I to w absolutnie poważnej tonacji. Kobiety w filmach Wajdy, jak to wyglądało, ale z punktu widzenia właśnie dokładnie tego samego. Żeby widzieć, trzeba wiedzieć. Trzeba wiedzieć, jak to wyglądało w samej biografii Wajdy, w rzeczywistości, w której on żył, przy zmieniającej się obyczajowości rozmaitych dekad, w których funkcjonował i pracował bardzo intensywnie. I tego rezultaty mamy na ekranie. I rzeczywiście, wracając do Pani Zwilka, one są zupełnie inne. Myślę, że wymusiło to na nim po pierwsze opowiadanie Iwaszkiewicza, no bo było takie, a nie inne, nie dało się tego zmienić, mimo wszelkiej improwizacji na planie. Musiało wyglądać tak, jak jednak Iwaszkiewicz to zapisał. Po drugie, aktorki. No, nie mogę sobie wyobrazić tego filmu, gdyby którakolwiek z nich była grana przez jakąkolwiek inną aktorkę. One się tak dopasowały, tak uzupełniły, jak w zegarku szwajcarskim. I rzeczywiście ten Wiktor Ruben, czyli Daniel Olbryski, Kmicic, to zaledwie 4 lata przecież dzielą potop od tego filmu, od 74-78. I on tam w tym zegarku robi takie wrażenie ziarnka piasku, które się dostało. I co? I ten zegarek wcale się nie zatrzymuje, tylko go przemiela na pyłek. Pyłek się rozlatuje, a zegarek idzie dalej. Kobiety żyją dalej swoim własnym życiem. Nic się nie zmieniło. I te aktorki właśnie, łącznie w jakimś sensie także z Felą, dlatego że przypomnę panu, że w reminiscencji wspomnieniowej Wiktora Fela się na sekundę pojawia i ona ma twarz Christine Pascal. Czyli właściwie wszystkie aktorki zostają, wszystkie postaci, wszystkie dziewczyny zostają upostaciowane na ekranie. On ma z nimi jakiś tam kontakt prawdziwy, wspomnieniowy, urojony, marzycielski, nie ma to znaczenia. I one poprzez interpretację aktorek, ale także one taką bardzo wyraziście zarysowane osobowości bohaterek filmowych, narzuciły się Wajdzie. I wie pan, na czym polega tajemnica? Bo wszyscy mówili tak, pisząc o tym filmie, tajemnica kobiecości, tajemnica kobiecości. To jest to najważniejsze. Wajda opowiedział coś niezwykłego o kobietach. Wie pan, na czym moim zdaniem polega tajemnica kobiecości? Że one go przeżyły. Wajdę, one go stłamsiły. One go podporządkowały. I wielki Wajda, mizogin, który pokazywał film kobiety w taki, nie inny sposób, był bezradny. Zarówno w stosunku do panien Wilka, jak też i w stosunku do aktorek, które te panny z Wilka zagrały.
Jest w tym coś pięknego tak naprawdę, bo on żył w czasie, w którym ta postać właśnie reżysera Demiurga, prawda, była tak ubóstwiona, prawda, no już bardziej nie można.
A szczególnie jego oczywiście.
Tak, niż w ogóle te lata 70., prawda, tu Coppola, prawda, tu no same takie, tego typu nazwiska. I on rzeczywiście, bardzo, bardzo mi się podoba ta metafora. Wydaje mi się, że on po prostu, że ten jego opór, ten jego właśnie rozedrganie, które opisuje, ale też jest w tym coś pięknie terapeutycznego. Już tutaj nie wchodzę jakby w prywatność Wajdy, bo to oczywiście zupełnie zostawiam, ten prywatny wymiar, ale kulturowy. Wydaje mi się, że polska kultura w latach 70. bardzo potrzebowała właśnie tego, co się tutaj wydarzyło, to znaczy tego zanurzenia w ten kobiecy świat. Pod tym względem oczywiście cudownym przewodnikiem jest właśnie Iwaszkiewicz, prawda? Z tą swoją niejednoznaczną seksualnością, z tą wrażliwością, jakże odległą też od wielu pisarzy, którzy wtedy dominowali, prawda?
Zupełnie. Z powodu to której nie dostał Nobla.
Właśnie.
To przecież jest istotne, prawda? I myślę, że na tym to polegało, że nie zgłaszano go tej nagrody, obiecywano mu, wiadomo co, ostatecznie tego Nobla nie dostał.
I to myślę, że jest chyba największa puenta, znaczy to, że ten film nauczył nas wszystkich, nauczył Wajdę, nauczył kino polskie być może innego patrzenia na kobiece bohaterki i zanurzenia się w ich świecie. Ostatnie pytanie, pani profesor, na teraz jest takie, bo zapomniałem to jeszcze pociągnąć. Czy pani pamięta swój pierwszy seans z panią Zwilka, ten pierwszy moment spotkania z tym dziełem, czy to było zaskoczenie po prostu?
Ja należałam wtedy i do dzisiaj zresztą należę do ogromnych admiratorek twórczości Wajdy. W związku z czym pamiętam to, a byłam wtedy młodą kobietą. Poszłam na ten film, po prostu na kolejne dzieło Wajdy. Dostałam to, co dostałam, a każda z nas kobiet ma chyba takie marzenie, żeby pobyć trochę panną Zwilką. Im bardziej świat dookólny jest opresyjny i trochę nas tłamsi i tak musimy walczyć o swoje, w ogóle nie wiadomo co, i tu feminizm pomaga, ale nie do końca, tak naprawdę chciałybyśmy trochę poleżeć na rekamierze, coś podziergać, zrobić powidła, zagrać na coś na fortepianie, powiedzieć mężowi, ach, tak mnie boli głowa, daj mi święty spokój, trochę pojeżdżę powozem, tu jakieś koronki na siebie nałożę, wachlarzem pomacham. No jest coś takiego w nas wszystkich. Ja się do tego śmiało przyznaję. Myślę, że dla większości kobiet, może tych bardziej współczesnych młodych dziewcząt jest to marzenie, ale nie, wydaje mi się, że ono ciągle w nas jest. Żeby przez chwilę pobyć panną Zwilka. W związku z tym, że ja pamiętam świetnie, że ja zareagowałam na ten film bardzo pozytywnie, zapamiętałam aktorki przede wszystkim, bo każda z nich, to też jest ciekawe i może być interesujące dla kobiet, ona daje jakby ofertę jakiegoś bycia kobietą, prawda? Rób to, czy rób tamto, uważaj, bo mogą być takie, a inne, albo inne meandry, może to przynieść takie, a inne, albo inne mniej lub bardziej lepsze, gorsze konsekwencje. To jest też wspaniała paleta postaci kobiety. Nie wiem, czy dla mężczyzn, wy dostajecie Wiktora i jakoś tam możecie się identyfikować z postacią, którą Daniel Olbryski zagrał. Natomiast my dostajemy takie właśnie paletę kobiecych bohaterek, które do dzisiaj chyba ciągle są aktualne, które ciągle dają nam jakieś wrażenie, że coś w naszym życiu możemy jeszcze zmienić, albo możemy się do czegoś upodobnić, po to, żeby przeżyć coś ekscytującego po prostu.
Wielkim tabu naszej kultury, już w oderwaniu nawet od kwestii orientacji seksualnej, jest to, że każdy mężczyzna ma także kobiecą stronę i pytanie, czy potrafi i chce ją eksplorować. Wydaje mi się, że Iwaszkiewicz tutaj może być takim przewodnikiem w pewnym sensie, a ten film na pewno, i jak ustaliliśmy, będę się tego trzymał dla Wajdy, też był eksploracją jego kobiecej strony i chyba odkrycia czegoś, czego wcześniej może troszkę bał się dotknąć, a w tym filmie zrobił to pięknie. Więc na tym bym zakończył i raz jeszcze bardzo dziękuję za tę książkę. To była wspaniała przygoda.
Dziękuję panu bardzo.
Raz jeszcze ogromnie dziękuję pani profesor. Zachęcam do zapoznania się z książką autorstwa pani profesor. Trzy dwory to książka wydana przez wydawnictwo Universitas. Dodam jeszcze dla porządku, że głos Tuni dostarczyła w procesie dubbingu Aleksandra Jasieńska i przypomnę, że Spoilermastera można wspierać jednorazową kawą w serwisie buycoffee.to/Spoilermaster. Zachęcam do wsparcia mojej pracy. Serdecznie Was pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku za jakiś czas.